niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w dzisiejszych niedzielnych rozmowach niedokończonych w pierwszej części. I w ten niedzielny wieczór witam naszych gości, a są nimi panowie posłowie. Pan poseł Jan Dziedziczak, szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I pan poseł Bartosz Kownacki, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy telewidzów i ojca.
Panowie byli, dodam jeszcze, pan poseł Jan Dziedziczak był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2015-18.
Tak jest.
Zgadza się?
Tak, zgadza się.
I pan poseł Bartosz Kownacki w tym samym okresie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Dokładnie tak, miesiąc krócej, chyba półtora miesiąca.
Tak, no to tak, już tak, szczegóły tak. To już nie są najważniejsze. Szanowni panowie, drodzy państwo, dzisiaj chcemy sobie mówić na temat obrony, promocji dobrego imienia Polski. Areny promocji dobrego imienia Polski. To jest nasz temat, któremu chcemy poświęcić dzisiejszy niedzielny wieczór. Z naszymi gośćmi, z państwa również oczywiście, jak zwykle, udziałem. I spytam panowie, czy Polska ma spójną politykę, ma koncepcję promocji swojego imienia? Najpierw w domu, u nas w Polsce, myślę teraz o edukacji nas, naszej młodzieży i za granicą. Czy mamy taką koncepcję, którą staramy się realizować?
To bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że tak. Ja o to zabiegałem. Powołałem nawet międzyresortowy zespół, żeby to koordynował. Teraz tego zespołu co prawda nie ma, ale mam nadzieję, że jednak jakaś tam polityka jest kontynuowana. Uważam, że jest to niezwykle istotne zagadnienie, które powinniśmy zawsze podkreślać. Obrona dobrego imienia Polski jest przejawem takiego nowoczesnego patriotyzmu, patriotyzmu XXI wieku. Walka o dobre imię Polski ma wiele wymiarów. Po pierwsze, to jest oddziaływanie do wewnątrz naszego kraju. Pamiętajmy, że przez lata Polacy byli poddawani tak zwanej pedagogice wstydu. Te środowiska związane z Gazetą Wyborczą próbowały przedstawiać nas w jak najgorszym świetle, pokazywać, że Polacy są najgorsi w tym, najgorsi w tym, najgorsi w tym. Również wybierano z naszej historii jakieś marginalne, podkreślmy to słowo, marginalne elementy i próbowano to przedstawiać jako coś powszechnego. Stąd te elementy takie jak zwiększanie i pokazywanie w niemal w każdej publikacji, w każdym dziele, również takim kultury, filmie, książce, jakichś złych Polaków w czasie II wojny światowej. Owszem, oni byli, ale była to grupa marginalna, a przy jeszcze tak potwornej skali represji, nieporównywalnej z innymi okupowanymi przez Niemców krajami, no to, że była to tylko marginalna grupa, jest raczej dla nas Polaków powodem do dumy, że tylko tylu się, tak mało Polaków się źle zachowało. Tymczasem Gazeta Wyborcza pokazywała ich jako pewną normę. Kazała Polakom wszystkim się jakby za to przepraszać i tak dalej, i tak dalej. To jest ten wymiar wewnętrzny, naszej pewności siebie, naszego utożsamiania się z polskością, bo przecież historia jest elementem tego, co stwarza wspólnotę Polaków. Tak? Bycie Polakiem oznacza utożsamianie się z historią, kulturą, tradycją, językiem, w naszym wymiarze też z wiarą. Tak? Osłabiano to. No ale jest jeszcze wymiar zewnętrzny, to znaczy jak nas postrzegają. Tym się zajmuje bardzo istotna dziedzina w dyplomacji. To się nazywa dyplomacja publiczna. Dlaczego dyplomacja publiczna? Ona jest
czymś tak, innym od tej zwykłej dyplomacji?
Tak, bo my wszyscy, jak mówimy o dyplomacji, mamy takie wyobrażenie dyplomacji jeszcze z XIX wieku, z początku XX, tu kongres wiedeński, wersalski, prawda? Tu jeden pan w smokingu odwiedza drugiego, podjeżdża bryczką czy jakimś tam automobilem pod ambasadę, tutaj siadają przy stole, piją kawę, jeszcze wtedy zapalali cygara, dyskutowali, to była dyplomacja, ambasador taki z ambasadorem drugim. Oczywiście ta forma dyplomacji jest cały czas obecna, ona istnieje. Natomiast jej rola nie jest już taka jak kiedyś. Wtedy wyłącznie tak naprawdę o sile państwa decydowały różne tego typu negocjacje gabinetowe. No dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach. Nie ma już cesarzy, nie ma już królów, nie ma już dyktatur na szczęście, w naszej części przynajmniej świata. Żyjemy w erze informacji, erze no, społeczeństwa obywatelskiego, demokracji. A to oznacza, że społeczeństwa, opinia publiczna ma kluczowy wpływ na to, co się dzieje. I dyplomacja publiczna polega na tym, że dany kraj oddziałuje na wszystkich, nie na drugiego ambasadora, tylko na wszystkich. Oddziałuje na elity w kraju, w którym dany dyplomata reprezentujący na przykład Polskę urzęduje. Tak? Oddziałuje na elity kraju, na środowiska naukowe, na dziennikarzy, wreszcie na wszystkich powszechnie już, prawda? Jak się to robi? Organizując różne konferencje, ale właśnie skierowane do szerszej grupy wpływowej w danym kraju. Organizując tutaj już próba dotarcia do prawda, zupełnie szerszej prawda, grupy, organizując pokazy filmów, dzieł sztuki, robiąc sympozja naukowe, tego typu rzeczy. Oddziałujemy, jest to działalność publiczna, do wszystkich, tak? Do publiki, do wszystkich. No i tak naprawdę...
Czy takie też wejście w taką sferę popkultury, tak to nazwijmy?
Oczywiście.
Szeroko rozumianej oczywiście.
Sferę popkultury, tak naprawdę my wszyscy mamy opinię o innych właśnie tak naprawdę na bazie różnych popkulturowych zachowań, prawda? Nie wiem, Włochów kojarzymy z dobrą muzyką, świetnym jedzeniem, kulturą, sztuką. Nawet mniej znamy ich historię, ale bardziej nam się kojarzy to, prawda? I tego typu elementy z biegiem lat sprawiają, że pewne rzeczy można wydobyć, upowszechnić, inne rzeczy można ukryć. No, najlepszym tego przykładem jest choćby próba odwracania uwagi od rzeczywistych sprawców różnych zbrodni II wojny światowej. Prawda? Jeszcze w pokoleniu oglądających nas osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami II wojny światowej, dzisiaj te nasi widzowie, dajmy na to z tej grupy 60-70-latków, wiedzą, że zawsze ich rodzice czy różne osoby dorosłe, kiedy opowiadały o II wojnie światowej im jako dzieciom, zawsze używały sformułowania Niemcy. W zasadzie w Polsce nie było dyskusji, zresztą w innych różnych dziełach, w innych krajach również używało się sformułowania Germans na przykład, tak? W Wielkiej Brytanii starsze osoby. Natomiast z jakichś dziwnych, wydawałoby się, a tak naprawdę bezwzględnych i z góry zaplanowanych przyczyn, teraz już w zasadzie w języku angielskim, opisując II wojnę światową, nie znajdziemy sformułowania Germans. Będą zawsze naziści. No i coraz częściej nawet u nas w kraju, co niektóre środowiska używają tego sformułowania. Okazuje się, że II wojnę światową wywołali naziści, zbrodnie II wojny światowej realizowali naziści, a tak naprawdę, no, jak można z różnych filmów, nawet i książek w ostatnim czasie, w ostatnich dziesięcioleciach się dowiedzieć, Niemcy to w ogóle protestowali przeciwko nazistom.
Tylko, że to jest przykład akurat skutecznie polityki takiej historycznej.
Niemieckiej. Ale mówię generalnie o tak, tym, czym ona jest. Jak wygląda to w Polsce? Po pierwsze, byliśmy nieobecni przez 45 lat okresu PRL. PRL było systemem, komunizm był systemem narzuconym. Polska była wbrew własnej woli, wbrew wyborom Polakom za żelazną kurtyną. Nie uczestniczyliśmy w debacie. Historie o tym, czym była II wojna światowa, kto był dobry, kto był zły w czasie II wojny światowej, napisali inni. Inni po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Tak jest. Nieobecni mają racji, napisano to za nas. Stąd po pierwsze bardzo niewielkie podkreślanie autentycznych zasług Polaków. Tak? Moglibyśmy tutaj długo rozmawiać i o kampanii generała Andersa, generała Maczka, generała Sosnkowskiego. No długo byśmy tutaj dyskutowali.
My to generalnie w Polsce, no wiem, pytanie,
my
czy
to w
wiemy.
W Polsce wiemy już coraz mniej, ale na Zachodzie nie miejmy żadnych złudzeń.
To tutaj chodzi
nikt
o ten
tego
Zachód
nie
właśnie.
Wie. Na przykład we Włoszech prawie nikt nie wie o tym, że ich kraj był wyzwolony przez armię polską.
Panie ministrze, jeszcze chciałem oddać tutaj głos panu Kownackiemu, panu posłowi, panie pośle. Też to pytanie powtórzę, to moje pierwsze. Edukacja nasza tutaj wewnątrz nas, wewnątrz kraju naszego. Tutaj ten wątek jeszcze wojskowy. Pan tu jest ekspertem w tym temacie. Mianowicie, na ile taką rolę wychowawczą, edukacyjną pełnią choćby Wojska Obrony Terytorialnej. Słyszymy o tym często. Co chwilę gdzieś przysięga jest. W tych dniach też to się dzieje często. Ćwiczenia. A więc jest zainteresowanie. Czy to też ma walor taki edukacyjny?
Znaczy, to właśnie jak w ogóle tytuł naszego programu dzisiaj mówi o obronie, czyli to idealnie pasuje do Ministerstwa Obrony, bo dzisiaj wojna informacyjna, bo to jest de facto wojna informacyjna, przebiega na właśnie różnych płaszczyznach. Też na płaszczyźnie takiego wizerunku i przedstawienia takiego lub innego państwa. Bez budowy, o tym powiedział pan poseł Dzieńczak, bez budowy wewnątrz społeczeństwa, odpowiedniego poczucia, też odpowiedniego poczucia dumy narodowej, świadomości, znajomości własnej historii, szacunku do niej także. Bez tego wszystkiego nie można mówić o skutecznym realizowaniu tej polityki zewnętrznej. Tutaj muszę oddać ogromny szacunek panu posłowi Liczakowi, bo on świetnie nie tylko jako wiceminister spraw zagranicznych, ale jako instruktor harcerski, bo to jest chyba najważniejsze, ma znakomite podejście. Ja byłem nawet na takich spotkaniach w okręgu pana posła Dziedziczaka z młodymi ludźmi, żeby byli edukowani o naszej historii, bo proszę ojca, my mówimy o tym, że wiemy, kto to jest generał Sasabowski, kto to jest generał Anders, kto to jest generał Maczek, znamy historię września i całej II wojny światowej, tą wcześniejszą. My znamy. Jak popatrzymy na to pokolenie dzisiejszych kilkunastolatków, niestety oni tej historii nie znają. My na przykład mieliśmy takie spotkania o panu premierze Janie Olszewskim, wielkiej postaci polskiej historii XX wieku. Oni nie bardzo wiedzieli, kto to jest i nie bardzo wiedzieli, o jakich wydarzeniach historycznych już dziś mówimy. Więc taka edukacja na każdym poziomie, po pierwsze od szkoły. I tutaj między innymi dlatego te reformy edukacji są przeprowadzane, bo niestety wielkim złem, ja to nie jest program o tym, ale ten wielkie zło 97 roku i ta reforma edukacji, która wywróciła system edukacji. Jeżeli dziś spojrzymy na młodych ludzi, to okazuje się, że oni, już nie mówię, nie znają historii, oni takich książek jak Potop Henryka Sienkiewicza nie czytają, tylko bryki albo skróty, więc są niesamowicie ubodzy intelektualnie. Oni nie potrafią być dumni z naszej historii, no bo kto ich tej dumy miał nauczyć?
A może właśnie nie potrafimy, starsze pokolenie, ich nauczyć tej dumy, ponieważ historia po pierwsze, jest politycy, bardzo interesująca.
Po pierwsze ci, którzy odpowiadają za edukację, na pewno też w rodzinach. Uczenia tutaj, i tu jest ta duży problem. I teraz przechodzimy właśnie do kwestii Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko, bo to są na przykład szkoły mundurowe, klasy mundurowe. Jest, trzeba to bardzo jasno powiedzieć, wśród tych młodych ludzi jest taka potrzeba patriotyzmu, taka chęć podążania za jakąś ważną ideą. Młody człowiek jest osobą szukającą i on albo pójdzie właśnie za ideą silnej Polski, patriotyzmu, pracy dla Polski, może w takiej wersji romantycznej Mickiewicza, a być może pozytywistycznej takiej pracy u podstaw, ale on może dostać taką ideę, a może dostać ideę, Polska jest nieważna, polskiej historii należy się wstydzić, tu jest Europa, tu jest świat, tu są ci, którzy są lepsi od nas.
Polskość to nienormalność.
Polskość to, tak, to chociażby w tym haśle. I to zostanie zaprzepaszczone. Dlatego powstają takie klasy mundurowe czy szkoły mundurowe. One współpracują chociażby z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jest pewien usystematyzowany program i wsparcie, nie tylko w mundurze, ale także w szkoleniu, w pewnych lekcjach, które są. I dlatego są też Wojska Obrony Terytorialnej. Ja nie chcę mówić o tym aspekcie stricte obronnym, ale właśnie to poczucie patriotyzmu. Bo tam idą ludzie, którzy mają świadomość, że za Polskę trzeba czasem złożyć tą ofiarę najcenniejszą. Niestety były prowadzone badania wśród żołnierzy. To się na szczęście zmieniło, ale to jeszcze mówię o badaniach z czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, kiedy my przychodziliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej, to większość żołnierzy deklarowała, że ona oczywiście chce służyć w wojsku, ale w przypadku konfliktu to już tak niekoniecznie. W przypadku tych ludzi, którzy idą do Wojsk Obrony Terytorialnej, to jest zupełnie odwrotnie. Oni wiedzą, że może dojść do sytuacji kryzysowej, wiedzą, że może dojść do konfliktu i chcą służyć Polsce. Są z tego dumni, a całe wydarzenie, to nie chodzi tylko o samą przysięgę, która jest, nawet tu w Toruniu były takie wydarzenia, to skupia oczy wszystkich, całego miasta, całej lokalnej społeczności, ale ci ludzie każdego dnia w swoich środowiskach mówią o tym, że Polska jest ważna. Często też tak się dzieje, że mają to zacięcie do historii, więc chcą o tym słuchać i lubią o tym opowiadać swoim braciom, siostrom, dzieciom czasem, bo już niektórzy z tych żołnierzy mają swoje dzieci i zaszczepiać to poczucie patriotyzmu i dumy narodowej, bo my mamy być z czego dumni. Tutaj pan poseł, przechodząc już do spraw międzynarodowych, pan poseł mówił o tym, że my musimy promować i mamy szereg właśnie takich osób, które mogły być naszymi markami na całym świecie, a niestety nie są, bo my sami o nich zapominamy. Mamy ogromne skarby.
Pan poseł ma na myśli, mówiąc o tych markach na
świecie? Ja mogę powiedzieć kilka, czy na przykład ja nie znam, nie wiem, czy ojciec wie, pewnie mało kto wie, że na przykład twórcą pakistańskich sił powietrznych pod po tym, jak Pakistan po II wojnie światowej zaczął wybijać się na niepodległość, był Polak. Generał pakistański oczywiście, Władysław Turowicz. On zbudował te siły powietrzne. Dzisiaj Pakistan to jest naprawdę potężne państwo azjatyckie, które ma oczywiście konflikt bardzo poważny z Chinami, ale liczące się militarnie, mające poważne siły powietrzne, nawet produkują własne odrzutowce, są z tego dumni. Oczywiście to nie są takiej klasy jak amerykańskie, ale też całkiem przyzwoite. I oni mówią, to lotnictwo, kiedy ja tam przyjeżdżałem do nich jako wiceminister obrony narodowej, to nasze lotnictwo, my panie ministrze, my panu dziękujemy, Polak to stworzył. Na bazie tego można budować znakomite relacje, oczywiście pewnego zrozumienia i szacunku do Polski, ale także relacje biznesowe, bo trzeba umieć to przekładać.
Klimat już jest stworzony.
Pewien klimat biznesowy, militarny, współpracy wojskowej, współpracy w zakresie, nie wiem, sprzedaży uzbrojenia czy sprzedaży innych produktów. To może się
znakomite. Czyli szukajmy takich naszych właśnie takich bohaterów narodowych czy postacie, które gdzieś się odgrały, zapisały
można,
w historii.
Tak? Ich można dużo więcej wymienić.
I próbujmy. No,
chociażby ja jestem przewodniczącym grupy parlamentarnej Polska-Chile. Otóż wybitnym twórcą podstaw przemysłu chilijskiego był Ignacy Domejko. Wybitna, wspaniała postać, proszę ojca, która wyemigrowała, była zmuszona uciekać po powstaniu z Polski. Przez bardzo daleką drogę Francję w końcu trafiła do Ameryki Południowej, do Chile. Korespondowała chociażby z Adamem Mickiewiczem. Ja byłem w rodzinie tego wielkiego Polaka. Zresztą teraz są tutaj, tam ta rodzina, część tej rodziny przyjechała do Polski z taką wizytą właśnie w tych dniach. Oglądałem korespondencję z Adamem Mickiewiczem. To coś niesamowitego. Wyjmowali listy, które oryginały listów, które były pisane przez Adama Mickiewicza. Członkowie tej rodziny dzisiaj pełnią bardzo ważne funkcje w administracji chilijskiej. Są ministrami, dyrektorami bardzo ważnych urzędów, biznesmenami. A my o Ignacym Domejko, no może coś tam na geografii usłyszeliśmy. I prawie nic nie wiemy. O tym, Ernest że moglibyśmy...
Smalinowski, dokładnie, no. Też Ameryka Łacińska.
Tak, no, prawda, ale ja jeszcze chciałem wrócić do Chile. Dlaczego? Dlatego, że tam jest kopalnia polska, Sierra Gorda, kopalnia miedzi. No przecież, czyli mamy bardzo poważne interesy, rzędu kilkunastu miliardów dolarów. I te poważne interesy mogą być skonsumowane przez taką postać, bo naprawdę jak się przyjeżdża do Chile i mówi, że się zna rodzinę Domejki, to wszystkie drzwi się otwierają. To naprawdę można dużo dla polskiego biznesu, takiej polskiej kopalni załatwić i budować na tym pewne dumie. No oczywiście postać Jana Pawła II akurat w Ameryce Południowej to jest w ogóle fenomen. To w zasadzie nic nie umniejszając obecnemu papieżowi, który jest przecież z Ameryki Południowej, to oni mówią, naszym papieżem był Jan Paweł II. My na tym możemy budować nasze relacje. Więcej, na przykład pan profesor Józef Zwierzycki, to jest postać, która tworzyła polską miedź, tutaj w Polsce, ale także na terenie podróżowała po Azji i tam tworzyła podstawy gospodarki geologii, chociażby w Indonezji, z ogromnym szacunkiem się jakby bardzo jest tam ceniona i uważana za jednego z wybitniejszych postaci w geologii tamtejszej. I my z tych narzędzi nie korzystamy.
Panowie, spytam jeszcze, nasi ambasadorzy, ci żyjący, mam teraz na myśli Polonię, która też jest przecież miliony Polaków rozsianych po całym świecie są mniej znani jak ci tutaj nasi bohaterowie. Ale czy tutaj, mamy koncepcję jak tutaj tej współpracy między rządem polskim, państwem polskim, tak powiedzmy, a Polonią gdzieś rozsianą właśnie po całym świecie?
Oczywiście ja zawsze mówiłem naszym rodakom za granicą, że mają oni tak naprawdę trzy główne zadania. Pierwsza rzecz to obrona dobrego imienia Polski. Druga rzecz to tworzenia propolskiego lobby wszędzie tam, gdzie są. I trzecia rzecz to przekazanie polskości swoim dzieciom, wnukom, następnym pokoleniom, żeby na nich to polskość nawet tam za granicą się nie skończyła. I rzeczywiście to się zaczęło zmieniać. My oczywiście wspieraliśmy naszych rodaków. Ja tu pokażę publikację, którą wydaliśmy jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pierwszą rzecz, jaką chciałem wykorzystać, bardzo na tym mi zależało, to Światowe Dni Młodzieży. One były w roku 2016, więc po przejęciu odpowiedzialności za Polskę w listopadzie, grudniu 2015, w zasadzie to było pierwsze wielkie zadanie, które chcieliśmy zrobić. Zależało mi, żeby... Sam uczestniczyłem wcześniej jako młody człowiek w Światowych Dniach Młodzieży. Wiem, jak to było, jaka to jest skala, jak taki człowiek jest zafascynowany krajem, który odwiedza i później jak wraca do swojego domu, jak wróciłem do Polski...
Może
jak
pokażmy te
opowiadałem. To jest publikacja pod tytułem Ambasador Polskości. Ta publikacja została wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i była ona skierowana do rodzin, które w swoich domach będą gościć uczestników Światowych Dni Młodzieży. Mianowicie, jak wiemy, zwyczaj Światowych Dni Młodzieży jest taki, że najpierw, zanim dojadą do Krakowa, czy w ogóle do głównego tego punktu kulminacyjnego, pierwszy tydzień jest tak zwany w diecezjach. I oni, wszyscy nasi goście, przyjeżdżają w całej Polsce, w każdej diecezji. Mi bardzo zależało...
Czyli do rodzin.
Do rodzin. Żeby tym rodzinom wskazać skalę odpowiedzialności za Polskę, jakie oni ponoszą. To nie jest tylko... że tak powiem, chrześcijański gest miłosierdzia, zaproszenie pod swój dach, danie, że tak powiem, możliwości noclegu, wyżywienie. To jest też szansa dla nas Polaków, żeby Polskę z jak najlepszej strony pokazać. I w tej instrukcji tutaj wszystko opisujemy. Właśnie to, o czym mówił pan minister Kownacki, o naszych bohaterach, naszych ciekawostkach, naszej kulturze. Mówię, opowiedzcie o historii, ale tak, żeby nasz rozmówca nieznający kontekstów zrozumiał. Czyli przykładowo, kto obalił komunizm? Polacy w Solidarności. A co to była Solidarność? No i prawda, my byśmy powiedzieli Związek Zawodowy i tak dalej. Ale żeby nas gość z zagranicy zrozumiał i docenił skalę, to lepiej powiedzieć, był to największy 10-milionowy ruch społeczny w dziejach ludzkości. Prawda, że brzmi to niezwykle atrakcyjnie, jak to tak zgodnie z prawdą sformułujemy. Może tam niektórzy mówią, że ruch Gandhiego w Indiach był porównywalny, ale prawda, 10-milionowy ruch, który obalił system totalitarny, głęboko chrześcijański, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na czele. I po prostu to zostało przekazane do wszystkich rodzin, mam nadzieję, że do wszystkich trafiło, w też całej Polsce.
Była taka publikacja Historia Polski w języku angielskim wydana. To jest cenna rzecz.
To jest druga rzecz, którą zrobiliśmy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Tu jest publikacja, naprawdę dziękuję jeszcze raz prezesowi IPN za współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To jest akurat wersja w języku angielskim, gdzie chcieliśmy uwaga, milionowi ludzi, którzy nas odwiedzą, milionowi. Tutaj jest na przykład
francuski.
W 9 językach. Zdecydowaliśmy się w 9 językach to wydać. W języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, tutaj głównie do Brazylijczyków, po włosku, po rosyjsku, po ukraińsku, no i oczywiście po polsku, po niemiecku. I zależało nam na tym, żeby każdy, kto przekroczy granicę Polski i przyjedzie do naszego kraju, czyli każdy z tego miliona młodych ludzi, podkreślmy, to są młodzi, ciekawi świata ludzie. To nie są ludzie, to są ludzie, którzy w przyszłości będą bardzo ważnymi osobami w swoich krajach. Prezydentami, premierami, dziennikarzami, kapłanami, naukowcami. Będą oddziaływać na innych. To są osoby, które czegoś szukają w życiu. I zależało nam na tym, żeby każdy z nich w swoim języku dostał publikację, gdzie jest wszystko bardzo łatwo i czytelnie pokazane. Tak? Że od takich kwestii, że mamy już ponad 1000 lat, co na przykład dla gości z Ameryki Łacińskiej jest czymś imponującym, po takie kwestie, że na przykład warto pochwalić się na przykład dziedzictwem nawet Kościoła. My o tym za rzadko mówimy. Mamy wspaniały wkład w Kościół powszechny. Święty Jacek Odrowóż, prawda? Jacek, powszechne imię na całym świecie. No warto podkreślić, że to jest imię naszego dominikanina, prawda? Z Polski. Święty Stanisław Kostka, także powszechnie znany święty. Warto zaakcentować jego polskość.
Panie ministrze, czyli to jest Dni Młodzieżowe tutaj i to jest ta akcja, to bardzo mi się interesująca.
Muszę powiedzieć...
Ale jeszcze spytam, czy nasi... Polonia, która mieszka tam.
Tak.
Czy teraz chcę jakoś ten wątek jeszcze dopowiedzieć.
To jeszcze zamykając dosłownie jednym zdaniem. Ostatnio lecę samolotem i widzę kilka rzędów dalej młodą osobę, która w swoim języku lecąc do Polski czyta, czyli co? Pewnie ktoś jej podarował, mówi, jadę do
tego
Polski.
Tego typu publikacje tego właśnie, tak?
Ci ludzie to zabrali do domów. Ja do dzisiaj mam, na przykład byłem w 2000 roku w Rzymie, na Światowych Dniach, do dzisiaj mam różne pamiątki z tego wyjazdu. Ci ludzie będą to trzymać, wielu z nich do końca życia, publikacje z jasnym i czytelnym, na przykład, że obozy były niemieckie, zbrodnie były niemieckie, Polacy dzielnie walczyli w czasie wojny i sami wycierpieli. I te wszystkie te bardzo ważne dla nas akcenty, o których zaraz jeszcze powiem, wszystko to jest tutaj podkreślone. I pamiętajmy o efekcie skali. Nawet jeśli połowa przeczyta, to znaczy, że przeczyta to 500 tysięcy ludzi. Nawet jeśli 1/10 zachowa do końca życia, to znaczy, że zachowa do końca życia publikację z tak korzystnym przedstawieniem, czyli prawdziwym, historii Polski 100 tysięcy ludzi. Jeśli 1% przeczyta kilka razy od deski do deski i zakocha się w Polsce po tej publikacji, to znaczy, że będziemy mieli 10 tysięcy przyjaciół w różnych miejscach na świecie, prawda? Naprawdę skala, dzisiaj jak się wydaje książkę, średni nakład książki to jest 1000 egzemplarzy. Przerażające skądinąd, prawda? Jak pamiętamy jeszcze sprzed 30 lat nakłady. Tu było wydanie milionowe. Ale teraz wracając do pytania ojca. Mamy 20 milionów naszych rodaków poza granicami kraju. To jest gigantyczny kapitał. Oczywiście część z nich, to bardzo nam zależy, żeby wszystkich zapraszamy, ale jesteśmy realistami. Jak ktoś mieszka 120 lat za granicą, jego rodzina, no to już pewnie do Polski na stałe nie wróci. Walczymy o tych, którzy wyjechali niedawno. Ale nawet jeżeli życie by się ich potoczyło tak, żeby tam zostali, no to właśnie wszędzie, gdzie byliśmy, akcentowaliśmy, wydaliśmy też publikację Ambasador Polskości dla Polonii i zależy nam na tym, żeby Polonia z dumą opowiadała o polskiej historii, prostowała. Ja zawsze mówiłem, no zobaczcie, jest was 20 milionów. Jeśli każdy z was przekonałby, opowiedziałby w sposób atrakcyjny o Polsce swojego sąsiada, kolegę z pracy, kogoś z rodziny, no to 20 razy 3 to już oddziałujemy na 60 milionów ludzi. My możemy sobie tutaj, prawda, polityce różne rzeczy opowiadać, to dotrze do dużo mniejszej skali. Tak naprawdę tego przedstawiciela Polonii, jeśli ktoś z nim pracuje biurko w biurko przez kilka lat, no to poznaje tą osobę, nabiera do niej zaufania. Jego szansa na to, że on dotrze skutecznie do swojego rozmówcy, jest dużo większa niż ja przez telewizor czy gdzieś na spotkaniu jakimś na raucie w ambasadzie.
To jest, panie ministrze, taka dyplomacja, mówiliśmy, taka społeczna, tutaj tak, docieranie do szerszych.
Tak. Znaczy dyplomacja wynikająca z patriotyzmu, czyli z współodpowiedzialności za Polska.
Tak, ale ona jest zarazem taką dyplomacją, jeśli chodzi o Polonię, taką, to co mówimy, taką dość taką spontaniczną. Róbcie, co możecie. To jest niewątpliwie słuszne. Ale czy jest jakiś ktoś, nie wiem, w ambasadzie, czy u nas w rządzie, kto próbuje koordynować coś, co się dzieje, akurat jakieś tematy gorące, ważne dla Polski, źle pokazywane gdzieś w innych krajach, czy jakieś spotkania dla Polonii tam żyjącej, czy takie coś próbuje się robić, żeby zaprosić do ambasady gdzieś tam w jakimś lokalu większym i wytłumaczyć, jaki jest polski punkt widzenia w tej danej sprawie?
No to w wielu, wielu miejscach tak jest, w wielu nie, niestety. I ja próbowałem z tym walczyć, ale to jest temat na dużo, dłuższą rozmowę, niedokończoną. Ale oczywiście w wielu miejscach to się zmieniło i rzeczywiście Polonia była wreszcie traktowana jako partner. Nie jako kłopot, nie jako petent, tylko jako partner. Razem przedstawiciele oficjalni państwa polskiego, czyli placówka dyplomatyczna i, jak ojciec bardzo trafnie to sformułował, ten czynnik społeczny, tak, czyli ludzie, którzy kochają Polskę i chcą coś dobrego dla niej zrobić, współdziałali. Jeżeli pojawiały się publikacje o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych, no to z jednej strony była nota, czy protest ambasady, z drugiej strony tysiące e-maili, listów, czy nawet jakieś manifestacje pod siedzibą redakcji, prawda? Pokazaliśmy, że się na przekłamywanie, na obrażanie nas Polaków nie zgadzamy. No i my też apelowaliśmy, żeby walczyć o skuteczność, też nie tylko, tak jak wspomniałem, z numerem pierwszym, obronę dobrego imienia Polski, ale także otworzenie propolskiego lobby, żeby Polacy, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest nas 10 milionów osób Polaków bądź osób polskiego pochodzenia, żebyśmy jednak tam pokazali naszą siłę. Większość z tych ludzi ma amerykańskie obywatelstwo, więc są wyborcami tak? Wyborcami w Stanach Zjednoczonych. Może wybierają prezydenta.
Pomnik Katyński.
Dokładnie.
To jest
Polonia.
Dokładnie tak. To jest znakomity przykład pana posła Kownackiego. Zależało nam na tym, na przykład, żeby Polacy się zaangażowali wreszcie w wybory prezydenckie. I rzeczywiście w ostatnich wyborach w 2016 roku Polacy stworzyli komitet Polonia za Trumpem, bardzo mocno to akcentowali. W kilku tak zwanych swing states, czyli takich wahających się stanach, tak naprawdę głosy polskie przeważyły i Donald Trump zwyciężył przynajmniej dwa stany dzięki Polakom. I co to oznacza dla Polski? To oznacza, że Donald Trump już w pierwszej rozmowie telefonicznej z Andrzejem Dudą, zresztą w drugiej rozmowie już tej bezpośredniej, pamiętajmy, że Donald Trump odwiedził nas od razu po swoim wyborze, w przeciwieństwie do wielu innych krajów w Europie, on bardzo mocno akcentował, dziękował prezydentowi Dudzie, dziękuję za głosy amerykańskich Polaków. Czyli krótko mówiąc, dotarła do niego wiadomość, że on jest prezydentem także dzięki naszym głosom. I to jest ważne, bo nam zależy na tym, żeby Polonia sprawiała jako wyborcy w swoim kraju, żeby politycy liczyli się z Polską, dbali o Polskę, bo inaczej nie dostaną głosów swoich obywateli pochodzenia polskiego. To jest skuteczne tworzenie takiego lobbyingu.
Panie ministrze, skoro już jesteśmy za oceanem i mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, o prezydencie Trumpie, nie sposób o tym nie wspomnieć, nie zapytać. Ustawa 447 amerykańska.
Dokładnie. Świetne zachowanie Polonii.
No właśnie. I tutaj, czy to jest tutaj właśnie, na ile my angażujemy tutaj Polonię? Bo wiemy, że były te manifestacje tutaj w Stanach Zjednoczonych, tak? Czy tutaj jakoś jest, na ile to jest skuteczne? Czy my jakoś to monitorujemy, zachęcamy? Nie wiem.
Tak, wszystkie zachowania i dyskusje wokół tego, tej ustawy są analizowane, zapamiętywane. Bardzo chciałbym z tego miejsca podziękować naszym rodakom w Stanach Zjednoczonych, że ta sprawa jest im nieobojętna, że oni protestują przeciwko tym zapisom. Pamiętajmy jeszcze raz, to tak naprawdę w dużej mierze jest element obywateli Stanów Zjednoczonych polskiego pochodzenia, którzy mogą powiedzieć, będziemy na was głosować, ale jeżeli na przykład coś byście chcieli zrobić w Polsce, to na pewno naszych 10 milionów Polaków w Stanach Zjednoczonych głosów nie dostaniecie. Dobrze, żeby amerykańscy politycy mieli takie odczucie, więc ja jeszcze raz chcę podkreślić, że dziękuję za...
A czy mają takie odczucie? Czy
mam
takie
nadzieję,
wrażenie?
Coraz bardziej to się zmienia. Mhm. Przy okazji tutaj naszym widzom chcę powiedzieć, że Polska, i to jakby rozmawialiśmy o tym, analizowaliśmy to. Ostatnia moja odpowiedź na interpelację, bo ja jako wiceminister odpowiadałem na interpelację, dotyczyła właśnie ustawy 447, gdzie jednoznacznie powiedziałem, że tu nie ma najmniejszych nawet powodów i niebezpieczeństwa, że coś będzie to dotyczyło Polski. Nie cofniemy się w tej sprawie nawet o milimetr i z przyczyn moralnych, i z przyczyn prawnych. Jeśli chodzi o kwestie prawne, ta sprawa została zamknięta dla nas w latach 60., kiedy rząd PRL zamknął tę sprawę ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli ktoś ma jakieś tego typu pomysły, zgodnie z prawem musi się zwracać do rządu Stanów Zjednoczonych i rząd Stanów Zjednoczonych ewentualnie może im coś tam wypłacać. Sprawa jest zamknięta dla nas.
Panowie, a jeszcze ta kwestia, która było o niej głośno niedawno temu, parę tygodni, miesięcy, może mniej temu. Myślę teraz o Izraelu tutaj wykorzystywanie takie bardzo instrumentalne relacji polsko-izraelskiej w kampanii wyborczej. Wiemy, o co chodzi, nie teraz już tylko streszczam. Już mamy, kampania się zakończyła, już są wybory, ogłoszone zwycięzcy. I co dalej z tą kwestią, która nas tak zabolała? Czy jakiś będzie ciąg dalszy tej kwestii? My teraz oczekujemy na reakcję, mówił premier, rządu Izraela. Czy taka reakcja jest oczekiwana, jest? Dalej na nią oczekujemy, czy jak to wygląda obecnie, ta sytuacja?
Znaczy, pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. To Izrael bardziej dzisiaj potrzebuje Polski niż Polska Izraela. Izrael jest krajem w Unii Europejskiej bardzo nielubianym. Większość krajów Unii Europejskiej wspiera Palestynę w tej rywalizacji, w tym sporze bliskowschodnim. I tak naprawdę Izrael miał tylko kilka krajów, które zachowywały się inaczej, które wsłuchiwały się także w jego argumenty. No, jeżeli Izrael nie chce współpracować, jego strata, niech nie liczy na to, że tutaj rząd polski w jakimś stopniu Izraelowi pomoże. Zwróćmy uwagę na taką kwestię, że kiedy na przykład postulowano, żeby przenieść ambasadę między innymi no, wszystkich krajów, ale to dyskusja rozpoczęła się po przeniesieniu ambasady, decyzji prezydenta Trumpa, przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, czyli to był gest taki bardzo przeciwko Palestynie, a za Izraelem, no to Polska w tym nie uczestniczyła. Nasza ambasada jest w Tel Awiwie i no niestety, no, tu nie damy się źle traktować, nie damy się jakby nie ma z naszej zgody, żeby mówić nieprawdę o Polsce i o narodzie polskim i po prostu Izrael myślę, że tego pożałuje. Już teraz traci sympatię jednego z nielicznych krajów, który w ogóle był otwarty na dialog w ramach Unii Europejskiej. Jego strata, jeszcze raz podkreślę, to oni bardziej potrzebują naszego wsparcia w wymiarze międzynarodowym niż odwrotnie.
A jak, panowie, wygląda sytuacja w tym kontekście, jeszcze pozostaniemy w tym temacie, używania tych wyrażeń polskie obozy śmierci przez media w różnych krajach świata? Czy jakoś tu jest, jaki jest stan obecny? Czy spadek, jaka tendencja tych ilości tych wyrażeń używanych? Czy nasze działania są skuteczne? To chcę zapytać.
Walczyliśmy o to. Państwo na pewno pamiętacie, że ja wspólnie z panem ministrem Patrykiem Jakim chcieliśmy przeforsować tą ustawę, ale tutaj pan premier Morawiecki wynegocjował, jego współpracownicy, wspólne oświadczenie premierów Polski i Izraela, w których to premierzy wezwali do walki z antysemityzmem. No to słyszymy od lat, ale po raz pierwszy
wspólna wizja historii, to też
słyszeć z ust premiera Izraela, że trzeba walczyć także z antypolonizmem, prawda? To był taki element, który współpracownicy premiera Morawieckiego wynegocjowali. Dobrze, że na cały świat poszło informacje jednoznacznie pokazujące, że Polacy byli także ofiarą II wojny światowej, że to Niemcy są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, za obozy koncentracyjne i trzeba dzisiaj walczyć nie tylko z antysemityzmem, ale także z antypolonizmem. Na to też nie ma zgody.
Mhm. Jeżeli można kilka, żeby wiele spraw zostało powiedziane, chciałem tylko woli uzupełnienia. Pierwszy o Światowych Dniach Młodzieży, tak cofnąć się, ale opowiem o wszystkim, również o sprawach związanych z IPN-em, bo, czy z przepisami karnymi, bo to też jest sprawa bardzo ważna, ale tak jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykonało ogromną pracę i to pan poseł Dziczak jest tutaj jednym z głównym współautorem tej pracy i ten ciężar wziął na siebie i za to trzeba mu bardzo gorąco podziękować, bo znakomicie pełnił swoją rolę jako wiceminister obrony narodowej. Zresztą teraz, przepraszam, że odpowiem, ale ubiega się, będzie startował do Europarlamentu i moim zdaniem takich ludzi potrzeba, którzy są tak świetnie przygotowani w tej dyplomacji, bo de facto Unia Europejska, ten parlament to jest taka właśnie umiejętność realizowania dyplomacji już na tym polu europejskim. Bardzo nam potrzeba takich zdrowych głosów, zdroworozsądkowych głosów i takiej ciężkiej pracy, więc to tak na marginesie, ale także Ministerstwo Obrony Narodowej wykonało swoją pracę. My przełożyli, de facto nie przełożyliśmy, bo już było tłumaczenie było wcześniej, ale wydaliśmy publikację taką jak Quo Vadis w języku angielskim kilku tysiącom żołnierzy, którzy byli. Ona została wręczona. Każdy, kto czytał Quo Vadis, wie, jak to jest pasjonująca powieść. To naprawdę trudno się oderwać. Jak już ktoś zacznie, no nie
i
bez powodu był Nobel, prawda?
I religijny, nie bez, i prawda? Wszystko, co
i jest tam wszystko, więc tak. To jest świetna promocja polskiego pisarza, żeby jak ktoś chwyci Quo Vadis, to może później przejdzie do takich właśnie powieści jak Potop, jak Ogniem i Mieczem, a to są książki, które naprawdę połyka się. To się, je się połyka i to nieważne, czy się jest Polakiem, czy się jest Niemcem, Anglikiem, Amerykaninem, wręcz Amerykaninem jeszcze bardziej, bo one są napisane w takiej konwencji trochę westernu, więc naprawdę można, każdą z tych powieści można połknąć. To jest znakomita promocja polskiej kultury i polskości.
Ale też MON robiła się spotkania, z tego co wiem, z żołnierzami,
dokładnie,
które
stacjonują natowskich. Więcej. Polskich. My wspieraliśmy na przykład młodzież, akurat w tym wypadku mówimy o Izraelu, to z Palestyny wspieraliśmy. Ponad 200 dzieci z Palestyny było między innymi tutaj w Toruniu. Było na Światowych Dniach Młodzieży, było to zorganizowane i de facto sfinansowane w dużej części. Chodzi o autokary, o ten transport, to wszystko, co kosztuje możliwość zamieszkania przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Niestety byli posłowie, którzy z tego tytułu wytoczyli, oczywiście nie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, tylko w tym wypadku Nowoczesnej, to też tutaj toruńscy, którzy wytaczali działa przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej za to, nie rozumiejąc, że to jest przecież, po pierwsze, no, to są naprawdę dzieci, które mają dramatyczną sytuację. Po drugie, jest to w interesie Polski promować w ten sposób Polskę. Zresztą tak samo było chociażby z Chilijczykami, bo ja ich znam, więc wiemy, że później jak spotykaliśmy się w Chile, to nawet byliśmy na Światowych Dniach Młodzieży, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Oni o tym pamiętają, to zostaje w głowach, a to były osoby, które pełniły ważne funkcje w administracji chilijskiej teraz, bo tam doszło do zmiany prezydenta. Tam jest taki system prezydencki, zmieniła się administracja, więc efekty Światowych Dni Młodzieży już się przełożyły, trwają, przekładają się na konkretne sympatie, być może pewne decyzje, które mają miejsce. Mówi, ja muszę też powiedzieć o tych naszych promotorach, bo nie powiedziałem tego wcześniej, polskości. Wspomniałem o Janie Pawle II, ale to jest też anegdota z czasów, kiedy byłem wiceministrem obrony narodowej, ale muszę powiedzieć, bo to jest niesamowite, my nie rozumiemy, jak wielki skarb mamy, jak to może być narzędzie do realizowania naszej dyplomacji, budowania naszego wizerunku. Otóż miałem spotkanie z wiceministrem Timoru Wschodniego. Ono zaczął opowiadać, że oczywiście to były tematy wojskowe, ale zeszliśmy troszeczkę na takie na kwestie właśnie kulturowe, religijne. Tam większość to są osoby wyznania rzymskokatolickiego. On mówi, że większość dzieci, która się rodziła po wyborze Jana Pawła II, miała na imię Karol Wojtyła. I mówi, ja się uśmiechać sobie, mówi, i panie ministrze, mój syn też ma na imię Karol Wojtyła. No niesamowite.
Na imię,
tak, niesamowite. Ale to jest oczywiście inna kultura, inna mentalność, to trzeba zrozumieć. Ale jakie uznanie tego wielkiego Polaka? Ile my możemy zrobić dzięki temu wielkiemu Polakowi nawet dzisiaj, prawda? Tylko trzeba chcieć to robić, trzeba realizować. Pytanie, na ile my wykorzystujemy te skarby. A już wracając do spraw ustawy 447 i IPN-u, tutaj pan poseł słusznie powiedział, ja chciałem to bardzo jasno wskazać. Polskie przepisy prawa, polska konstytucja, kodeks cywilny i to nie dzisiaj uchwalam, tylko kontynuowane od czasów przedwojennych, bo skutki II wojny światowej trzeba czytać w oparciu o polskie przepisy prawa przedwojenne i powojenne. Jasno regulują tą kwestię i nie ma jakiejkolwiek, znaczy każdy, kto mówi, że są podstawy do tego, żeby odzyskać majątek polskich obywateli, nieważne, czy to byli narodowości żydowskiej czy polskiej, którzy zostali zamordowani, bezpotomnie zmarli, no ten majątek w świetle prawa polskiego przechodzi na skarb państwa. Nie ma od tego odstępstwa. Nieważne, czy to był Polak narodowości polskiej, narodowości niemieckiej, bo tak też byli tacy, którzy opowiedzieli się w tym wielkim konflikcie po stronie polskiej, zginęli, zapłacili życiem i nie mieli potomstwa. I ten majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. I tak samo jest z obywatelami narodowości żydowskiej, ale obywatelami polskimi. I tu się nie da w tej sprawie, znaczy pozytywnie dla nas, nie da zrobić, nikt nie może nas do tego zmusić, pod warunkiem, że nie zdarzy się kiedyś w Polsce rząd, który uzna, że trzeba realizować niepolskie interesy, bo wtedy rzeczywiście ta sprawa się otwiera i o niej trzeba mówić. Nie można się na nią godzić i od tego jest Polonia, ale musimy mieć świadomość, że to my jesteśmy w prawie. To jest bardzo ważne, bo to my
ustawa,
jesteśmy
ona,
w prawie.
Ona nie ma mocy prawnej, de facto, nawet
nie
jest pełna deklaracja.
Nie ma, jesteśmy suwerennym takim państwem i nie ma podstaw prawnych, jakichkolwiek, nie ma punktu zaczepienia do tego, żeby próbować wywieźć na arenie prawa międzynarodowego czy w Polsce odzyskanie tego majątku. Póki nie zmieni się rząd na taki nieodpowiedzialny, bo oczywiście takie zagrożenie zawsze istnieje. Jak się zgłoszą do nas, przepraszam, Mongołowie, którzy kiedyś najeżdżali też nasze tereny i będą chcieli odszkodowania i ktoś będzie chciał za to jakiś rząd może zapłacić. Ja wiem, że to jest argument ad absurdum, ale o tym mówię. Nie ma jakichkolwiek podstaw. Musimy tego stanowiska bronić, od tego nam jest Polonia potrzebna. Tak jak są podstawy w mojej ocenie do tego, żeby bronić dobrego imienia Polski w kwestiach kłamstw historycznych. Bez względu, czy to będzie dotyczyło nazewnictwa, mówienia o tym, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust. Oczywiście pewne przepisy ze względów na pewne relacje z Izraelem zostały uchylone i uzyskaliśmy też bardzo dużo za nie, bo to oświadczenie jest bardzo ważne, co powiedział pan poseł. Ale w mojej ocenie jestem prawnikiem, więc uważam, że gdybyśmy chcieli stosować przepisy prawa, które są w Polsce, to naprawdę wiele można zrobić.
A nie chcemy?
To jest problem nie tylko tej, ja za chwilę powiem, o jakie przepisy chodzi, ale to nie chodzi tylko o problem tej kwestii. W ogóle w Polsce jest takie myślenie, i to jest największy problem wymiaru sprawiedliwości, takiej kazuistyki. Jak coś jest napisane czarno na białym, to sąd umywa ręce, nic z tym nie można zrobić. Prokurator nic z tym nie robi. Otóż ja uważam, że trzeba traktować nawet prawo karne, ja wiem, że ono musi być bardzo określone, to, żeby nie zarzucili ci, którzy mnie uczyli prawa karnego, że to jakoś rozszerzam interpretację, ale można w ramach tych przepisów interpretować ze zdrowym rozsądkiem i z takim pewnym duchem, trochę bardziej no, takim, powiedziałbym, anglosaskim stylu, gdzie prawda, jest większa uznaniowość sędziego. Prawda? Jeżeli chodzi o te przepisy dotyczące IPN-u, to po pierwsze jest cały czas przepis, który mówi o tym, że kto zakłamuje tą zbrodnię, kto podważa zbrodnię Holokaustu, a przecież mówienie nieprawdy, mówienie o tym, że tą zbrodnię Holokaustu dokonał inny naród, to też jest zakłamywaniem tej zbrodni. Więc chociażby ten przepis można było stosować. Jest inny przepis mówiący o znieważeniu narodu polskiego. On jest w polskim kodeksie karnym, a przecież mówienie, że Polacy są zbrodniarzami jako naród, to jest znieważenie naszego narodu. I moim zdaniem są przepisy w kodeksie karnym, które pozwolono, można było stosować i można było przez ostatnie 20 lat stosować. Tylko no to jest właśnie pytanie, jakby się polskie sądy zachowały. Czy powiedziały, nie ma napisane czarno na białym, to my umywamy ręce. No, tak się prawo, to jest złe tworzenie prawa. Prawo powinno być w miarę proste, tak żeby każdy mógł sobie z tych prostych kilku przepisów zinterpretować. Jak my produkujemy ogromne ilości prawa, naprawdę to, co Sejmy robią, na szczęście teraz Prawa i Sprawiedliwości już trochę mniej, ale to, co robił przez ostatnie kilkanaście lat Sejmy, to jest produkowanie makulatury. Zamiast prostych, jasnych przepisów, krótkich, budujemy coś, z czego później wszyscy giną. Znaczy nikt nie wie, o co chodzi. Nawet sądy później nie wiedzą, jakie przepisy stosować. Więc my możemy dochodzić dobrego imienia Polski. Także w oparciu o te przepisy karne, które dzisiaj są.
Całe szczęście, że pod koniec roku ubiegłego, 18 roku, sąd wydał wyrok, myślę o tym filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie,
tak,
który
no,
wziął stronę
się też
weterana Armii Krajowej. No właśnie, ale jak czekaliśmy z niepewnością, jaki będzie wyrok, że to nie było dla nas takie oczywiste, niestety. Tymczasem...
To jest właśnie problem pewnej, no właśnie tego, co my chcemy zmienić w wymiarze sprawiedliwości, takiej mentalności sędziów. Oni reprezentują państwo polskie. Oni oczywiście są jak Temida, jeżeli to jest sędzia, Temida ma zasłonięte oczy, ale ta Temida jest polska. Jest pewien duch, pewne zrozumienie kontekstu, pewne to jest urzędnik państwowy, czyli broni interesów państwa polskiego. On nie został najęty przez jakieś abstrakcyjne państwo. On został najęty przez państwo polskie i te przepisy też trzeba interpretować w pewnym kontekście kulturowo-sytuacyjnym, w którym dana osoba się znajduje.
Panowie, czas na naszych słuchaczy, telewidzów. Zapraszamy więc teraz naszych gości, naszych słuchaczy i telewidzów do telefonów, do rozmowy wraz z nami tutaj. Mówimy, drodzy Państwo, o obronie dobrego imienia Polski, o arenach promocji tego dobrego imienia Polski w Polsce czy za granicami Polski. I przypomnę nasze numery telefonów. Drodzy Państwo, prosimy dzwonić, stawiać pytania, swoje jeszcze uwagi, wskazówki, gdzie jeszcze jest taka możliwość albo potrzeba. Będziemy bardzo uważnie słuchać wraz z naszymi gośćmi. Telefony dla Polski Północnej. 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 i drugi o końcówce 0014. I telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Nasze numery są do Państwa dyspozycji, oczekujemy wraz z naszymi gośćmi, a są nimi pan poseł Jan Dziedziczak i pan poseł Bartosz Kownacki, którzy byli sekretarzami stanu w Ministerstwie Odpowiednio Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2015-18, a więc osoby bardzo kompetentne. I już mamy pierwsze telefony. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Witamy panie Januszu, słuchamy.
Witam księdza redaktora i szanownych posłów. Ja mam takie pytanie. W okresie rządów Platformy, między innymi Historia, także inne takie publicystyczne, promujące polskie programy telewizyjne, zostały zdjęte z Astry, przerzucone chyba na jakiś Hotbird, albo tam nawet zakodowane. Historia chyba też jest niedostępna. I PiS jakoś tego nie przywrócił. Tam chodziło wtedy o jakieś pieniądze, że to podobno za drogo było na Astrze. Czy tego się nie da zrobić? Mówimy tutaj o promocji, o prawdzie, o historii polskiej, a jednak takich podstawowych rzeczy się nie robi.
Dziękujemy bardzo panie Januszu. Trafna uwaga, myślę, cenne pytanie dla naszych gości. Panowie, jak to wygląda?
Więc ja chcę, rzeczywiście taka decyzja zapadła za rządów Platformy Obywatelskiej, natomiast No, my zdecydowaliśmy się, żeby pieniądze, które mamy na promocję Polski, na promocję polskich mediów, wykorzystać tak, żeby dotrzeć do jak najszerszej ilości osób. Stąd też zaproponowaliśmy programy w języku angielskim dotyczące Polski. Już teraz na terenie, na antenie TVP Polonia taki program jest, więc jeżeli ktoś się interesuje Polską, mamy jakiegoś...
A może cały kanał stworzyć, inne kraje?
Jest, tak, docelowo jest taki plan, tylko tu się wszystko rozbija o pieniądze, tak, o pieniądze. Przykładowo kanał Russia Today mówi się, że kosztuje po 300 ileś milionów dolarów.
Ale to też jakaś forma inwestycji.
Tak, a dotacja dla telewizji Polonia to 12 milionów złotych, tak? I to, żebyśmy mieli skalę. No, nie ma po prostu w budżecie tych pieniędzy, więc no, ja przewalczyłem jeszcze wtedy jako wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za telewizję Polonia, żeby włączyć ten komponent w języku angielskim. Na początku to było tłumaczenie wiadomości na język angielski w nocy, czyli to, co ogląda, a teraz już jest oddzielny program. Ale dodajmy, że jeżeli mielibyśmy jakiegoś rozmówcę i chcielibyśmy mu pokazać Polskę, prawda, ma dość tylko jednostronnej propagandy tych wszystkich światowych mediów, które biorą źródła wiedzy o Polsce od korespondentów, najczęściej z tego samego środowiska, co Gazeta Wyborcza. To tego typu ludzie piszą do tych, prawda, światowych agencji jednostronnie, absolutnie narracyjnie w stylu Wyborczej o tym, co dzieje się w Polsce. Jeżeli ktoś by chciał obiektywnej wiedzy, to istnieje, w internecie można to znaleźć, trzeba wpisać w wyszukiwarkę Polskie Radio dla Zagranicy. To jest taki program piąty Polskiego Radia, tylko on jest w internecie i on jest przygotowywany codziennie. Całą dobę jest nadawany w języku angielskim, a więc z Polski, z Warszawy lektorzy Polskiego Radia w języku angielskim całą dobę nadają program radiowy. Jest jeszcze program w języku rosyjskim, w języku niemieckim od niedawna, w języku białoruskim, ukraińskim. Część to są na przykład godzinne. To jest tak, jak w Radio Maryja słuchamy Radio Watykańskie, prawda? Codziennie o 16:15, jeśli się nie mylę, prawda? Bo słucham, jedynce jest 18:40, a w Radio Maryja 16:15 najwcześniej jest, więc proszę słuchać w Radio Maryja. I to też jest 15-minutowy program przygotowany przez rozgłośnię, polską sekcję rozgłośni Radia Maria. I część z tych elementów to są takie okienka, które można codziennie wysłuchać właśnie po rosyjsku, po białorusku, ukraińsku, niemiecku, a jest też całodobowy element w języku angielskim. I to jest bardzo cenne. Ja miałem wielu moich rozmówców, którzy chcieli się dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje w Polsce. Samemu chcieli wyrobić sobie opinię. Mówię, tutaj jest w internecie, proszę sobie wpisać Radio Poland, albo jest portal w języku angielskim thenews.pl. Można się dowiedzieć. To już jest teraz przygotowywane. Na kanał całodobowy telewizyjny w języku angielskim nas jeszcze nie stać, ale zrobiliśmy już pierwszy kilka kontekst. Kanałów radiowych w różnych językach i mamy wiadomości w telewizji Polonia, znaczy taki oddzielny program w języku angielskim, właśnie wyjaśniający osobom, które być może nie wszystko, tak jak my Polacy w kraju wiemy, obcokrajowcom, co się dzieje. Jeżeli chodzi o naszą Polonię, no jest telewizja Polonia, ale przecież też jest w wielu miejscach telewizja Trwam. Naprawdę zachęcam z całego serca, żeby telewizję Trwam oglądać. Przecież jest i wspaniały oddział w Chicago, w Toronto.
Internet też na całym świecie ma zasięg.
Internet na całym świecie, tak. więc jeżeli chodzi o naszych rodaków, o Polonię, to zachęcam w pierwszej mierze do oglądania telewizji Trwam.
Mamy, panowie, kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana.
Michalina z Łodzi.
Kłaniamy się.
Ja w sprawie promocji dobrego imienia Polski. Właśnie tak pan minister Dziedziczak mówił, że były wydane na Dzień Młodzieży, na Światowe Dni Młodzieży w różnych językach. Chciałam się dowiedzieć, czy jeszcze jest możliwość kupienia takiej książki. Kilka, bo ja bym chciała co najmniej 10 w języku hiszpańskim.
Proszę pani, jeżeli to byłoby możliwe, czy pani byłaby uprzejma napisać do mnie e-mail. Jan.
Ja nie mam, przepraszam, nie mam, ja mogę tylko listownie. Nie mam.
Pani Halino, to prosimy, jak skończymy rozmowę, zanim się pani rozłączy, to poza anteną przekazać pani numer telefonu naszym pracownikom i wtedy się z panią skontaktujemy, dobrze?
Bóg zapłać. Dziękuję.
To tak myślę najlepiej. Kłaniamy się pani Halinie, konkretne pytanie.
Tak jest. Po to jest przygotowany. Jeszcze zostało mi kilka egzemplarzy. Jeżeli te egzemplarze byłyby, ale mamy pewność, że byłyby wykorzystane, że naprawdę trafiłyby do osób, które to przeczytają naprawdę, to jestem oczywiście tutaj pani. Mam nadzieję, że właśnie poda ona numer i wyślemy jej po prostu te 10 egzemplarzy po hiszpańsku. To jest, ja miałem rozmowy z moimi ambasadorami. Mówili, że w kilku krajach była to pierwsza publikacja w języku obcym o historii Polski, na przykład od 70 czy 100 lat. Tak? To też jest wielka zdobycz tego okresu Światowych Dni Młodzieży. No i najważniejsze, 1 000 000 egzemplarzy poszło w świat.
I to już tam pracuje gdzieś, ufajmy.
Tak jest.
Panowie, jeszcze w kontekście tutaj tych zagranicznych forów różnych, spytam, w lutym odbyła się konferencja w Paryżu, głośna dość niestety, która wypaczała rolę Polaków, jeśli chodzi o Holokaust. To jest jedna rzecz, że takie coś nadal gdzieś środowiska naukowe powielają tego typu treści, ale też, no też co to jakoś takie, no co najmniej dziwne, tam nazwijmy to tak dość oględnie, że prezes PAN-u mówił, że widział problem w tym, nie w tym, co mówiono na tej konferencji przez naukowców, ale w tym, że Polacy się no, kontestowali, wyrażali swoje oburzenie na takie treści przekazywane. Czy to nam nie pokazuje jakiejś takiej niemocy państwa polskiego, gdzie organ państwa polskiego, instytucja państwowa, jakby nie było, zajmuje takie stanowisko? W takim temacie dość wydawałoby się no, oczywistym, ewidentnym. W czym więc problem jest?
No, problem jest taki, że i to mamy i w kulturze, i w nauce, w niektórych środowiskach, takie myślenie, że odpowiednio kultura i nauka jest celem samym w sobie. Otóż nie. Polska jest celem samym w sobie, jeżeli jest to państwowa instytucja i przez kulturę, przez naukę powinniśmy służyć Polsce. Niestety takiego myślenia w wielu środowiskach nie zauważam i przez lata za nasze pieniądze, za pieniądze polskiego podatnika były tworzone dzieła czy to kultury, czy właśnie różne inicjatywy naukowe bądź pseudonaukowe, które służyły samorealizacji twórców za nasze pieniądze, a przedstawiały Polskę w jak najbardziej ponurym świetle. Przykładowy film Ida, tak zachwycający się. Rozmawialiśmy przed chwilą o ustawie 447, o roszczeniach majątkowych wobec Polski. Drodzy Państwo, no ekscytujemy się tym filmem. Tak się niektóre środowiska cieszyły, że dostał ten film Oscara. Ale jak tam Polacy są przedstawiani? Spójrzmy na chłodno. Co obcokrajowiec widzi o Polsce z tego filmu? Widzi polskich chłopów niezwykle przedstawionych, niezwykle prymitywnie, jakichś prymitywów, prawda, kartoflane nosy, brudne paznokciami, którzy, uwaga, każdy z nich ma jakiś mroczny sekret, co robił w czasie II wojny światowej. Oni wydawali Żydów po to, żeby przejąć ich majątki. No, drodzy Państwo, ta narracja jest dla Polski zabójcza. Ale artysta chciał się samorealizować. On wiedziałby, że jakby przedstawił różne elementy inaczej, już takiej kariery sam w Hollywood by nie zrobił, bo tylko, nie pozyskałby
tylko,
środowisk.
Tylko, panie ministrze, artysta to jest powiedzmy jednak jakby kwestia artysta, który samorealizuje się, ale mówimy o organach, o instytucji państwowej. My tu mówimy, państwo polskie promuje siebie i ma do tego prawo i to robimy jak możemy, a zarazem jakby robimy krok wstecz, bo instytucja, którą państwo polskie też firmuje, mówi coś wręcz przeciwnego.
Ja uważam, że jest to niedopuszczalne i tylko chciałbym jeszcze, bo pan poseł Kownacki mniej mówił ode mnie, ale chcę powiedzieć jednoznacznie, bardzo dziękuję jeszcze raz tutaj z tego miejsca Polonii Francuskiej. Wykonaliście wspaniałą pracę świadczącą o waszym patriotyzmie. O to zawsze was prosiliśmy i po prostu w momencie próby zachowaliście się tak, jak trzeba.
Po pierwsze, jeżeli chodzi o naukę, czym innym jest kultura, czym innym jest nauka. No jednak nauka jest co do zasady dość można empirycznie pewne rzeczy zbadać. Na tym się cechuje nauka, więc tu nie ma pewnej, tu nie ma uznaniowości, że wystarczy mówić prawdę, tak jak ona jest. Niestety jest tak, że niektórzy tą prawdę zakłamują, fałszują z różnych interesów. Po pierwsze o tym, co powiedział pan poseł, po to, żeby robić karierę na Zachodzie, bo na pewnych motywach, na przykład antypolonizmu czy polskiego antysemityzmu, robi się niestety karierę na Zachodzie. Jest dużo łatwiej zrobić tą karierę. Można być dużo, czy mniej pracy wykonać i zyskać poznask. Druga rzecz, niestety, i to trzeba sobie powiedzieć pewnej naszej mentalności, to jest to, do czego wracamy na początku. Trzeba być dumnym z tego, że się jest Polakiem. Trzeba być tutaj odpowiednio wychowywanym. A są ludzie, którzy traktują Polskę jako nienormalność.
Jakieś kompleksy
i oni tego,
tutaj
tak, mają swoje kompleksy i uważają, że Polak to znaczy coś gorszego. I oni nie rozumieją później, że ta wystawa jest po pierwsze nieprawdziwa, że jest kłamliwa, ale także nie rozumieją tego, że sami na siebie plują i sami siebie obrażają, bo są też przecież częścią tego narodu. Co innego kultura. I tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy umieli promować i zresztą staramy się to robić, promować te dobre postawy w polskiej historii, te ciekawe postawy. Taki był serial Czas Honoru. To jeszcze za czasów pierwszego PiS-u. On był realizowany oczywiście za Platformę, ale przyszedł tak pierwszego PiS-u, już w latach 2005-2007 ten pomysł spadł i rozpoczęto realizację. Proszę sobie wyobrazić, że ten serial był w wielu państwach świata oglądany. On był tak interesujący, tak ciekawy, przecież tam były naprawdę ta historia pokazana, no oczywiście no, ubarwiona trochę
prawo serii filmu.
No tak, bo to jest takie prawo, prawda, ale znakomicie promowała polską kulturę i to jest zadanie dla nas, żebyśmy w tej kulturze masowej, bo jedna rzecz to te elity, czy europejskie, czy światowe, które trzeba w inny sposób docierać, a inna rzecz ta kultura masowa, bardzo ważna, bo one budują obraz i takie seriale, właśnie tego rodzaju seriale, to jest zadanie dla Telewizji Polskiej, to jest zadanie dla Polskiej Fundacji Narodowej, to jest zadanie dla Instytucji Kultury, żeby właśnie na tego typu produkcje szły nasze pieniądze, żebyśmy potrafili to realizować. I tu mam nadzieję, że też takie zadania będą realizowane za naszych czasów. Niestety to się nie udało ostatecznie na tym etapie, być może jeszcze się uda, zrealizować film Jack Strong, czyli o generale Kuklińskim już teraz, w wersji hollywoodzkiej, czyli amerykańskiej, bo on jest bardzo ciekawy w wersji polskiej. Czy tam jest dużo błędów, bo jasne, on, jak ktoś zna historię, jak było, to można powiedzieć, że tam są pewne wypaczenia, łącznie ze wzrostem aktora. Aktor wysoki, a generał Kukliński był raczej osobą niższego wzrostu, tam szereg przekłamań, ale to jest świetna narracja, świetna fabuła do tego, żeby sprzedać, a gdzie jak nie w Stanach Zjednoczonych, skoro to był pierwszy polski oficer w NATO. I teraz niech taki film, te prace cały czas są, może się uda zyskać środki z dobrymi postaciami hollywoodzkimi, takimi, które mogą powalczyć Oscara za pierwszoplanową, na przykład rolę męską, żeby takie filmy powstawały, bo one budują obraz Polski w świecie.
Kultura buduje politykę. Dzisiaj mamy taki czas, że ta
niestety ta kultura masowa, tak to buduje ten...
Panowie, mamy telefon, odbierzmy więc kolejny. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Chicago. Witam, pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i zacnych gości. No cóż, my jako Polonia tutaj to Bogu dziękujemy, że mamy telewizję Trwam, którą możemy oglądać 24 godziny na dobę, mamy Radio Maryja. Ale troszkę bym tutaj dyskutował z pozycją z wypowiedzią pana ministra, bo TV Polonia, nie wiem jak w innych krajach, ale TV Polonia w Chicago, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest to kanał kodowany i tam nie można oglądać. I to nie wiem, czy pan minister nie wie tego, czy od lat, ja tu już jestem prawie 40 lat i tam jeżeli się wykupi subskrypcję, to się ogląda, a jeżeli nie, to się nie ogląda, więc proszę nie mówić, że telewizja nadaje, że można ją oglądać, prawda, i tak dalej, bo nie można. Dziękuję.
A pani Józefie, a czy to zgłaszaliście gdzieś w konsulacie w Chicago komuś, kto to może...
Ja znam tę sprawę.
I to jest sprzedany na jakiś kontrakt, podpisany na dziesięciolecia. Tak. I koniec. I dopóki ten kontrakt się skończy.
Dziękujemy,
to,
panie
to
Józefie.
To tak chyba będzie. No. I to ja myślę, że czas najwyższy, żeby wreszcie rząd już jest ponad trzy lata i nic nie zrobił w tej branży, żeby Polakom udostępnić. I tak jeszcze raz mówię, no, dzięki Bogu mamy telewizję Trwam i wiemy, co się w Polsce dzieje, ale poza tym niestety nic więcej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Ja znam tą sprawę i serdecznie pozdrawiam pana Józefa. Pan ma rację, jest poważny problem z odbiorem telewizji Polonia w Stanach Zjednoczonych. Wynika on z wieloletniej umowy, którą podpisali nasi poprzednicy z panem Spańskim i później przedłużył to jeszcze prezes Farfał. Ta umowa, bardzo upraszczając, mówiąc w skrócie, powoduje dokładnie to, o czym mówi pan Józef, że trzeba kupować jeszcze dodatkowe kodowane kanały. Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie w tym roku, w 2019, nastąpi koniec tej umowy i będzie można normalnie oglądać telewizję Polonia. Wszyscy tego wyczekujemy. Także niestety było takie prawo, podpisano kontrakt, on był podpisany, znaczy przedłużany i za rządów SLD, i za PO, i za prezesa Farfała, czyli współpracownika Romana Giertycha. I to się już kończy teraz w 2019 roku. Nareszcie będzie możliwość.
To jest dziwne, że telewizja strona dla Polonii stwarza bariery dla tej Polonii, żeby...
Uzupełniam, bo jasno wybrzmiało. To nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mógł nic zrobić, skoro ta umowa była podpisana, trzeba było, dopóki nie ekspiruje, musiała być realizowana. To nie jest tak, że może przyjść rząd i zerwać wszystkie porozumienia.
Ale ten rok, jak słyszymy, to jest ten rok już końca tej umowy.
Po prostu wygasa. My na pewno doprowadzimy do tego, żeby ta umowa nie była przedłużona. Chcemy, żeby po prostu jak najwięcej Polaków mogło w najdogodniejszych dla siebie warunkach oglądać tą telewizję.
A więc tutaj myślę, że wielu naszych słuchaczy uspokoiliśmy, być może wielu nie wiedziało o tym. Pan Józef z tego, co mówił, raczej mam wrażenie, że też nie miał tej świadomości. A więc dobra wiadomość, od tego roku TVP Polonia będzie już dostępna, ogólnodostępna za darmo. Panowie, dlaczego jest nadal tak, że jak mówiliśmy, na antypolskości można robić karierę naukową, wybić się gdzieś, stać się sławnym? Już tak próbując podsumować troszkę naszą rozmowę, ponieważ też czas już dobiega końca. Dlaczego nadal jest tak? Czy tak musi być? No nie musi być. Pytanie retoryczne oczywiście. Ale...
To zależy, z jakimi środowiskami rozmawiamy. Mhm. Oczywiście...
Mówimy o tych środowiskach naukowych,
Polska jest przedmiotem ataków, bo jest krajem, w mojej ocenie, jest krajem chrześcijańskim, jest krajem, który chce przywrócić cywilizację chrześcijańską w Europie i w ogóle w tym świecie naszej części świata. I to się środowiskom lewicowym, liberalnym nie podoba. Jeśli chodzi o środowiska roszczeniowe, no to oczywiście te środowiska chcą pokazać Polskę w jak najczarniejszym świetle. Mamy też w ogóle do czynienia z innymi środowiskami wrogimi Polski, bo odnosząc się do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, Areny Walki. Drodzy Państwo, to nie jest tylko walka o nasze dobre samopoczucie. To nie jest tylko oddanie hołdu naszym bohaterom z przeszłości. To jest walka o przyszłość Polski. W jednym z uniwersytetów amerykańskich, na dobrym uniwersytecie, przeprowadzano badania wśród młodych studentów teraz i zadano im pytania, kim byli naziści. Proszę sobie wyobrazić, że padło już więcej odpowiedzi, że byli to Polacy, niż że byli to Niemcy. Zmierzam do tego, że w dobie właśnie rządów demokratycznych, a więc rządów opinii publicznej często, prawda, w dobie cywilizacji informacyjnej, ważne jest, żebyśmy mieli dobrą opinię jako kraj. Walczymy o to, żeby pokazać Polskę zgodną z prawdą, a więc kraj heroiczny, kraj, który nigdy nie kolaborował z żadnym totalitaryzmem. Byliśmy pierwszym krajem, który powiedział nie Hitlerowi, dlatego wybuchła wojna, nie szliśmy na ustępstwa, nie było rządu kolaboracyjnego, walczyliśmy z komunizmem, obaliliśmy największym ruchem społecznym w dziejach ludzkości, czyli Solidarnością, komunizm. Zawsze po stronie dobra i wolności byliśmy lojalnym sojusznikiem, prawda, aliantów. Jeśli tak przedstawimy Polskę w momencie potencjalnej agresji na nasz kraj, militarnej, już mówię takiej prawdziwej, szansa, że inne kraje nam pomogą w ramach artykułu 5 NATO, że społeczeństwa, opinie publiczne w tych krajach wpłyną tak na rządy, że udzielą nam realnej pomocy, jest dużo większa niż gdy nasz kraj zostanie przedstawiony jako mały, podły, obrzydliwy kraj, który, prawda, jeszcze tutaj mordował Żydów, zawsze zdradził, krętacze, oszuści, wszyscy ci, prawda, Polacy. Jeśli taką będziemy mieli opinię, szansa, że wyślą żołnierzy do ratowania Polski, wyślą, prawda, naszych chłopców, tak, do ratowania Polski, będzie dużo mniejsza. Opinie publiczne nienawidzące Polski, mające zły obraz Polski, będą pewnie protestować. Nie wysyłajmy naszych żołnierzy na ryzyko śmierci, żeby ten podły naród ratować. Więc to jest gra o naszą przyszłość. To nie jest tylko o przeszłość i teraźniejszość. To jest gra o to, czy będą w Polsce inwestycje, czy będziemy krajem lubianym, czy będą, nie wiem, goście turyści i tak dalej, ale również czy w momencie próby będziemy mieli pomoc. Więc to jest niezwykle ważne i dla nas jest to strategiczna rzecz. I tutaj poseł Kownacki wspomniał, nie wiedziałem, że będziemy o tym mówić, ale ja rzeczywiście, ja mam taki pomysł na wykorzystanie mojego mandatu w Parlamencie Europejskim, żeby oprócz podstawowych obowiązków, jakie poseł wykonuje, zrobić dodatkowy taki bardzo duży element. To znaczy ja chcę swój mandat wykorzystać do walki o dobre imię Polski, o walki o polską historię, właśnie z tymi wszystkimi stereotypami, o których mówiliśmy w czasie dzisiejszego programu. Jeśli chcę zrobić sympozja, konferencje, wystawy, mandat posła na to pozwala, żeby oddziaływać na elity Brukseli, które później oddziałują na całą Unię Europejską, a często na świat, tak? Tam są dziennikarze z tytułów światowych, tam są profesorowie ze światowych uniwersytetów, wreszcie są decyzyjni ludzie politycy. Przekonajmy ich, właśnie robiąc tak profesjonalne rzeczy, czyli w ich języku, jasno, czytelnie, jednoznacznie, przekonajmy ich, że po prostu Polska zawsze była po dobrej stronie. I to jest mój pomysł. Jeśli ktoś w Wielkopolsce chciałby mieć takiego posła w Parlamencie Europejskim, który oprócz podstawowych obowiązków chce się skupić na tym, no to zapraszam, kandyduję z 10 miejsca w Wielkopolsce, z ostatniego miejsca.
Czyli mówiąc, panowie, bo już tak mamy już, tak, żeby kończyć, jeszcze pan poseł Kownacki chciał zabrać głos.
Mogę się tylko podpisać po tym, co powiedział pan poseł Dziedziczak, jest obok, ja nie startuję, ale gdybym był w Wielkopolsce, to a część, można powiedzieć, część Kujawsko-Pomorskiego, to jest tak naprawdę Wielkopolska, na pewno bym ten krzyżyk przy Janku zakreślił i to jak najbardziej popieram, ale wracając, trzeba to jasno powiedzieć.
Dwa zdania dosłownie, bo już...
To jest tak, warto chociaż pamiętać pana Grossa, który wcześniej pisał publikacje o zupełnie innym charakterze i one się nie sprzedawały. Dopiero jak były antypolskimi, to było zainteresowanie. Ja nie chcę, mam nadzieję, że na antenie rozwiniemy ten temat, dlaczego tak jest, ale to powiedział troszeczkę Janek, bo to są interesy. Czy kwestia bezpieczeństwa, bardziej chodzi o kwestie wschodnie, czy kwestie związane z roszczeniami, prawda? Panie Jeżeli Boże, my przedstawimy źle Polskę,
to
później dużo łatwiej będzie żądać roszczeń jakiegoś nieodpowiedzialnego rządu.
Dopowiemy to w Radiu Maryja o 21.30. Ciąg dalszy, ten sam temat. Nasi goście już tutaj z nami już są. Zapraszamy Państwa, aby z nami być. Obrona dobrego imienia Polski. A teraz już i Panom, i Państwu dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.